Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Pokój z wami. Któryś z braci prosił mnie przed południem o intencję. Chcę powiedzieć, że pamiętam tę intencję. Będę z niej odprawiał tę Eucharystię. Ale myślę tak, że każdy z nas ma wiele bardzo intencji, które się gdzieś schodzą ostatecznie w tym pragnieniu doświadczenia Bożego miłosierdzia. Przeszliśmy przez bramę miłosierdzia. Ona jest symbolem Chrystusa. Chrystus mówi w Ewangelii Jana: ja jestem bramą. Ja jestem bramą. Każdy, kto wejdzie przeze mnie, znajdzie życie. Nie jakieś, nie każde życie, nie jakiekolwiek życie, życie wieczne. To życie, które jest w Bogu. To życie, które nam jest udzielane z tajemnicy Ojcostwa Boga. Wszystkie nasze pragnienia się jakoś w tym schodzą. Żeby Pan pracował w nas tak, mocą Ducha Świętego, by nas otwierał na to swoje ojcostwo pełne miłości miłosiernej i byśmy go doświadczyli z taką mocą, byśmy musieli wyjść z nim do naszych braci przez te drzwi. Wejdźmy w tę Eucharystię, ten święty czas. Już się zaczyna niedziela. Dzień Pański. Wejdźmy w Dzień Pana, odrzucając jeszcze raz od siebie wszystko to, co jest nie Pańskie w nas, co się bierze w nas z grzechu, co się w nas bierze z niewiary, z upodobania do zła. Jeszcze raz to wszystko od siebie odrzućmy. Prośmy, żeby Pan działał w nas z całą swoją mocą, bez żadnych granic, bez żadnych przeszkód w czasie tej godziny Eucharystii.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie.
Przyznacie, że to nie jest takie łatwe słowo i w pierwszej chwili to nie jest takie słowo, którego byśmy się spodziewali od Jezusa. W Wigilię zamknięcia w diecezjach roku miłosierdzia. My sami przyszliśmy tu, żeby jeszcze skorzystać z tego nadzwyczajnego jubileuszu, z tego nadzwyczajnego roku świętego. Wiemy, jutro zamknie się Brama Miłosierdzia w katedrze na Wawelu i we wszystkich naszych katedrach, bo nie wszyscy jesteśmy z naszej diecezji krakowskiej. Jeszcze jedna, jedyna brama, która zostanie otwarta, to będzie brama u świętego Piotra w Rzymie. W każdym razie ten jubileusz miłosierdzia jest czymś, co w nas pulsuje mocno. To jest, wiemy, że to jest ten moment, to jest ten kairos, chcemy skorzystać z tej chwili. Dostajemy słowo, które nam się wydaje zaprzeczeniem prawdy o miłosierdziu Boga. O czym Jezus mówi? Do swoich uczniów mówi, że świątynia, która dla nich była miejscem mieszkania Boga na ziemi, że ta świątynia pójdzie w gruzy, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu. Jak On do nich o tym mówi, to oni Go pytają o koniec świata, bo dla nich upadek tej świątyni to jest koniec świata. Nie ma żadnego porównania. Ten kościół dopiero co postawiono, był konsekrowany miesiąc temu. Nie? Ciekawe, jakbyście zareagowali na to, jak ja bym tak wyszedł teraz i powiedział, nie zostanie kamień na kamieniu. Jezus mówi o wojnach. Jezus mówi o trzęsieniach ziemi. Jezus mówi o głodzie, o zarazie. To wiemy dobrze, to nie jest żadne słowo teoretyczne. Mamy w oczach obrazy z trzęsień ziemi we Włoszech. Mamy w uszach liczby, które mówią, ilu ludzi zginęło pod gruzami własnych domów. I w końcu Jezus mówi o prześladowaniach i o tym, że to prześladowanie może się zacząć w rodzinie, że najbliżsi Twoi krewni będą Cię nie rozumieli, doniosą na Ciebie, że jesteś chrześcijaninem, będą Cię nienawidzić. Będziecie w nienawiści u wszystkich dla mojego imienia. To jest słowo, którego się spodziewacie od miłosiernego Boga. No. Przypatrzmy się kilku miejscom tego słowa, bo trudno go w całości łamać, na to nie ma czasu aż tyle. Ale może zacznijmy od tego. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Całkiem niedawno miałem taki moment, ktoś na spotkaniu takim otwartym mnie pytał, jak się przygotować na prześladowania. I w pierwszej chwili byłem zaskoczony tym pytaniem. Jak się... Ja wiem. Jak się przygotować na prześladowania? Jezus mówi, nie przygotowujcie się na prześladowania. Nie obmyślajcie sobie naprzód, nie? Jak się przygotować? Co będę mówił, jak mnie złapią? Jeszcze se poćwiczcie tortury.
Tak.
No, może nie palcie sobie ręki całej, ale palec na przykład nie. Ile bólu wytrzymacie? No. Dlaczego Jezus mówi, nie przygotowujcie się? Dlatego, że mówi, wtedy będzie wam dane. A co wy myślicie, że zostaniecie sami w takiej sytuacji? Albo że ją przejdziecie w oparciu o samych siebie? W oparciu o swoje własne siły? Tacyście są, gieroje? Chłopy, nie? Poćwiczyli. Poćwiczyli prześladowania. Będzie wam dane. Ja, wiecie, był taki moment, kiedy to zrozumiałem. Możeście to już kiedyś słyszeli, bo ja to lubię opowiadać. Byłem z diakonami w Rzymie. To kilka lat temu było. I poszliśmy do miejsca męczeństwa świętego Pawła. To się nazywa Tre Fontane, trzy źródła. Tradycja jest taka, że Paweł został ścięty i ścięty był na takiej kolumnie wysokiej, mniej więcej jak ten ołtarz. Ta kolumna jest zachowana tam do dzisiaj, więc jego głowa spadła z takiej wysokości dość sporej, odbiła się trzy razy od ziemi i tradycja mówi, że tam, gdzie ta głowa się odbiła, tam trysnęło źródło. Nie? I stąd się bierze nazwa Tre Fontane. I ja mówiłem kazanie o tej tradycji i pamiętam je doskonale, bo wszyscy diakoni spali. Nigdy więcej nie miałem w życiu takiego doświadczenia, żeby wszyscy spali na moim kazaniu, ale wszyscy. Był jeden, jedyny ojciec duchowny, który walczył. Miał takie twarde krzesło i tak, wiecie, tak. Do tego krzesła się przytulał, żeby mieć to doświadczenie, że on nie zaśnie. Oczywiście był tak skupiony na tej walce, że też nie słuchał, nie? Więc generalnie wiem, że to kazanie było dla mnie i że powiedziałem je sobie samemu. Ale ja wtedy w czasie tego kazania zrozumiałem, jaka jest dobra nowina, kiedy Kościół mówi o męczeństwie i o męczennikach. Bo ta tradycja męczeństwa świętego Pawła mówi tak, że jak ta głowa spadała, to mówiła po hebrajsku Jezus, Jezus, Jezus. I wypowiadałem do nich to słowo, znaczy do nich, do siebie, i uświadomiłem sobie wtedy właśnie, że nie potrafisz bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć Jezus jest Panem. Okej, załóżmy tak, że ktoś wymaga od nas świadectwa, ktoś chce nas prześladować. To na pewno będzie pierwsze zdanie, jakie chcecie powiedzieć wtedy, nie? Jezus jest Panem. I na pewno jeszcze chcecie je tak powiedzieć, żeby to było powiedziane z miłością. Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafisz powiedzieć Jezus jest Panem. Głowa, która jest odcięta od ciała, nie potrafi sama z siebie gadać. To jest dość oczywiste, nie próbujcie. Więc ta głowa, która spadała, mówiła Jezus, Jezus, Jezus w oparciu o żadne siły natury, nie? Tylko objawiała ten moment, że to męczeństwo jest momentem działania Ducha Świętego, jest sakramentem działania Ducha Świętego. Słuchajcie, to jest doświadczenie, które mają męczennicy. Ja teraz wróciłem niedawno do akt męczeństwa świętych męczenników w Kartaginie. Zamęczono między innymi dwie kobiety, które są w litanii do wszystkich świętych, Perpetuę i Felicytę. Nikt z nas tu nie ma takiego męstwa jak te dwie kobiety. Perpetua zostawiła w domu małego synka, a Felicyta, która była jej niewolnicą, została schwytana razem ze swoją panią, była w ciąży. Nie? I siedziały w celi, oczekując na igrzyska w Kartaginie. I igrzyska miały się wydarzyć w takim momencie, że Felicyta policzyła, że ona jeszcze nie urodzi dziecka, więc było niebezpieczeństwo, że ona nie pójdzie na męczeństwo. Wszyscy inni pójdą, ona nie. Bo wtedy, kiedy miały być igrzyska, to ona miała być dopiero w 8 miesiącu ciąży. Nie? I wiecie, o co się modliła? O wcześniejszy poród. I wszyscy chrześcijanie modlili się z nią w tej celi. I ona zaczęła rodzić wieczór przed igrzyskami. W 8 miesiącu. Ja się na tym nie znam, ale ten, co pisał te akta, się znał trochę chyba. Bo mówi, że bardzo cierpiała, nie? Przez ten przedwczesny poród. Że bardzo cierpiała i zaczęła krzyczeć. I strażnik, który z niej drwił, mówi tak: tak, tu krzyczysz przy porodzie, co ty będziesz wyprawiać na tej arenie? I ona mu powiedziała tak: tu krzyczę, bo tu ja cierpię. Ale na arenie będzie we mnie cierpiał Chrystus. Jak ją wyprowadzali na męczeństwo, nie, owiniętą tylko w sieć, to wszyscy ludzie widzieli, że z piersi jej kapie mleko. Ale to jej rozeznanie, nie, w więzieniu. Teraz ja tu cierpię i krzyczę, bo mnie boli, ale tam nie będę krzyczeć. Bo tam będzie we mnie cierpiał ten, nie, który świat zbawił, który jest wszechmocny. Jak potrzebujecie inny przykład, to jest niesamowity przykład Tomasza Mora, nie, człowieka ze świata, takiego jak wy. Nie takiego jak wy, bo żaden z was nie jest lordem kanclerzem Anglii. Nawet Charles Whitehead nie jest lordem kanclerzem Anglii. Nie. Druga osoba po królu. Tomasza zamknęli do więzienia, przesiedział 16 miesięcy w Tower, czekając na ścięcie. Są jego listy z więzienia, pisane do córki, kochanej córki, miała Małgorzata na imię. Nie. Mówił o swojej słabości, mówił, że się boi. Pisał traktat w więzieniu w Tower, napisał przepiękny traktat o lęku Jezusa w ogrodzie oliwnym. I o tej modlitwie Jezusowej: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. I o Jezusie, który się krwią poci. I on opisywał swój stan, nie? Że w nim wszystko jest przeciwne temu. Boi się, nie wie, nie wie jak. I go prowadzili na ścięcie, to powiedział do oficera, bo tam się ten szafot tak się trochę już, jak mówimy po góralsku, hebotał. No mówi: dobry panie, pomóż mi wyjść na górę, z powrotem to już sobie sam poradzę. Nie? Jak czytamy życiorysy męczenników, to jest porażające, to jest zawsze taka relacja. I ludzie, po których byście się nie spodziewali takiej siły, są w stanie wszystko zrobić. I to nie dlatego, że się przygotowali, właśnie dlatego, że się nie przygotowywali. Są od początku do końca otwarci na to, co On może zrobić, z jaką mocą On się teraz objawi. Bo ja nie umiem, ja nie potrafię, ja się boję. I to jest słowo o miłosierdziu. To jest słowo o tym, nie, że naraz człowiek okazuje się wolny wobec wszystkiego, co jest z zewnątrz. Jest absolutnie wolny. Jest panem samego siebie, ale jest mu to dane. Słuchajcie, przez waszą wytrwałość ocalicie wasze życie. Tam jest tekst grecki, brzmi tak: przez waszą cierpliwość posiądziecie wasze dusze. Dosłowne tłumaczenie tego tekstu jest takie, że wtedy, kiedy trwasz w takich momentach, nie, jesteś znienawidzony, jesteś prześladowany, ludzie o tobie plotą bzdury, a ty trwasz, to jest moment, w którym ty możesz posiąść swoją duszę. Bo takie chwile polegają na tym, że ty tracisz kontrolę nad sobą, nie? Bo tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wojna, tam wybrali Trumpa, a chciałeś, żeby wybrali Clinton albo odwrotnie. Nie? I ty tracisz panowanie nad sobą. Nie? Twoja dusza gdzieś z ciebie poszła. Nie masz nad nią żadnej władzy. Gdzieś się gubi w takich emocjach, wsiakich emocjach. W nienawiści, w strachu, w odwecie. Nie wiem, w czym jeszcze. A Chrystus może sprawić, że ty posiądziesz swoją duszę. To znaczy odzyskujesz samego siebie. Masz nad sobą władzę. Ty nadajesz swojemu życiu ostatecznie kierunek. Ty decydujesz, ale to jest łaska, której byś się w sobie absolutnie nie spodziewał, bo sam ze siebie jesteś tchórzem, bo sam ze siebie jesteś w ogóle dziadem skończonym. O sobie mówię, nie o was. To jest niesamowicie dobra nowina. Że niezależnie od tego, co by się działo, czy trzęsienie ziemi, czy zaraza, czy doświadczenie podziału w rodzinie, nie, czy doświadczenie zniesławienia, nie. Cokolwiek by się działo, możesz mieć kontrolę nad sobą, nie, bo jest przy tobie Jezus, bo On ci posyła Ducha. I ty z tego ducha masz w sobie słowa, których byś nigdy wcześniej w ogóle nie wymyślił. I ty wtedy w tym duchu możesz mówić, Jezus jest Panem. I to jest zbawienie, że nie jesteś sam. W żadnym doświadczeniu nie jesteś sam ze swoją słabością. Jest przy tobie ten, który jest wszechmocny, a jego wszechmoc się objawia w miłosierdziu. Jest przy tym, który jest słaby. Pamiętam kiedyś, był taki czas, byłem sekretarzem archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. To duże wydarzenie było w moim życiu i ponieważ jak byłem sekretarzem, to musiałem to wszystko pisać, mniej więcej tak pracowicie jak ci dwaj tu z przodu. Nie? To są ważne rzeczy, nie? I pamiętam, było takie posiedzenie rady w Zakopanem. Dwóch profesorów socjologii się ze sobą starło, to nawet sympatyczne. I jeden mówi tak, że w Polsce rośnie zastraszająco liczba samobójstw. I mówił, no bo tak, no bo chłopy nie mają perspektyw życiowych, rośnie bezrobocie, skończyli studia, nie mają pracy. Nie mają pracy, nie mają pieniędzy, nie mają pieniędzy, nie mogą kupić mieszkania, nie mogą kupić mieszkania, nie zakładają rodzin, nie mają dzieci. No po prostu co zrobić? No powiesić się, nie? I wstał drugi i mówi tak. Liczba samobójstw nie bierze się z tego, że są trudne warunki. Tylko z tego, że człowiek w takim doświadczeniu zostaje sam. Życie dzisiaj nie jest trudniejsze niż było lat temu 70. Zapewniam was. Nie. Przedwczoraj pół dnia nie straciłem, tylko zyskałem, bo czytałem książkę napisaną przez człowieka, który przeszedł przez Auschwitz jako małe dziecko. Nie. Książka ma tytuł Dzieciństwo w pasiakach. To jest straszna książka. To jest absolutnie straszna książka. Nie? Chłopak, który rok spędził w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, nie? Chłop z Warszawy, po powstaniu warszawskim, nie? Schwytany razem z matką, przewieziony do Auschwitz. Nie? Dzieciństwo w pasiaku. Przeczytajcie sobie, jak znajdziecie. To jest nowa książka.
I nie jesteśmy wystawiani na takie próby naszego człowieczeństwa, nie? Czemu się ludzie wieszają? Czemu ludzie popełniają samobójstwo? Bo zostajesz sam. To jest to, o czym mówił Charles, o czym mówił Ulf. Skąd się bierze kryzys? Jest kryzys rodziny. Nie masz przy sobie ojca, matki, brata, siostry. Nie masz przy sobie nikogo, kto by stanął przy tobie i pomógł ci przejść przez taką sytuację. Jezus mówi do nas, i to jest dobra nowina, jakakolwiek by nie była ta sytuacja, ja będę przy tobie. Będziesz mówił mocą mojego ducha. Nie będziesz gadał od siebie, bo byś plótł. Bo byś plótł i dlatego nie obmyślaj tego naprzód. Tylko wtedy, nie, wtedy doświadczysz. Wtedy doświadczysz, jaka jest moc. To jest przepiękne słowo. My szukamy ciągle miłosierdzia na zewnątrz, a miłosierdzie jest wielką mocą Boga działającą w nas. Każdy by chciał, żeby się dookoła pozmieniało. Proście Chrystusa, żeby wam dawał ducha, byście mogli w takim świecie żyć po chrześcijańsku. Jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, już mam nadzieję krócej. Bo mnie bardzo intryguje to, jak to jest z tym włosem, który nam z głowy nie spadnie. Nie? A wcześniej jest powiedziane, że was o śmierć przyprawią. To jest intrygujące. O śmierć mnie przyprawią, ale włos z głowy mi nie spadnie. A przynajmniej łysy nie zostanę zabity, nie? No. Nie. Nie, o to idzie w tym tekście, nie? Mogą cię zabić, ale jest rzeczywistość w Bogu, w której nie tracisz nawet włosa. Niczego nie tracisz. To jest tak piękna, dobra nowina, nie? Wiedzieć, że jest taka rzeczywistość, ona jest w Bogu. Gdzie wszystko, co masz wartościowe, zostaje, nigdy nie jest ci odjęte. Bóg z niczego człowieka nie okrada. Bóg człowiekowi niczego nie zabiera. Nieraz tu na ziemi mamy poczucie straty. Pewnie nie ma większego jak poczucie straty własnego życia, lęk przed śmiercią. Oglądaliśmy dzisiaj tę sztukę, nie? Opartą o dziennik Jacques'a Fesza. Człowieka, który świadomie umierał, jakby zarządził swoją śmiercią, skazany na śmierć, zarządził swoją śmiercią. Ale nawet przy takiej postawie i takiej ewidentnej mocy Boga, łaski, która w nim działała, miał przecież momenty takie, nie? Dziś królestwo jest daleko ode mnie. Albo po prostu widział swoją pychę i wpadał w rozpacz. Tu mamy poczucie straty, tu mamy takie doświadczenie, ale w Bogu nie tracisz nawet włosa. Nawet włosa w Bogu nie tracisz. To jest piękna Ewangelia, to jest piękne Boże Słowo na zamknięcie roku miłosierdzia. To jest Słowo, które nam pokazuje właśnie, z jaką mocą miłosierny Bóg działa realnie. Tylko kłopot nasz polega na tym, że my nieraz szukamy tego działania gdzie indziej. My chcielibyśmy dyktować Bogu, jak On to ma robić, a On to robi po swojemu. I robi to w ten sposób, że my mamy moc posiąść samych siebie. Mieć władzę nad sobą, mieć wolność, królewską wolność w każdych okolicznościach. I może ci to być dane. Dane jako łaska. No to jest niesamowite zupełnie. Tyle. Amen. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami. Pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. To jest porządna msza niedzielna, więc muszą być ogłoszenia. Będzie jedno ogłoszenie po końcowej pieśni. To będzie Człowiek Zen Christo z jednym zaproszeniem dla wszystkich po ostatnim śpiewie. Andrzej mówi, że ma jeszcze dwa ogłoszenia, to też po ostatnim śpiewie. Natomiast ja mam jedno ogłoszenie, a jedną potrzebę serca. Znaczy to ogłoszenie też jest potrzebą serca, to będzie dwa. Potrzeba serca jest taka, że chcę Wam podziękować za to, żeście przyszli. Bardzo Wam dziękuję. To jest przywilej przewodniczyć takiemu zgromadzeniu. Niebywałe zupełnie. I od nas wszystkich, jak tu jesteśmy, chcę podziękować księżom, także tym, którzy byli i już wyszli, bo musieli iść do innych obowiązków. Widziałem rozmaitych księży. Ich widok mnie ucieszył niebywale. I chcę, żebyśmy podziękowali księżom, zwłaszcza za posługę w konfesjonale i za posługę przy sakramencie pokuty. Dość. Dość, bo się popsują. Nie popsują się. Oni się nie popsują. Drugie ogłoszenie, które jest związane z ciągiem dalszym. Jutro jest moment zamknięcia roku świętego w diecezji. Jest Eucharystia o godzinie 10 w katedrze na Wawelu. Katedra w naszej diecezji to jest cudna katedra, ale żeby do niej dojść, trzeba się wybrać. Jeszcze trzeba wyjść pod górę. Zapraszam Was wszystkich na tę Eucharystię. Będzie wielkim szczęściem, myślę, kardynała Stanisława, jak zobaczy, że w katedrze ludzie się nie zmieścili. Daj Boże, żeby nas przyszło tyle i żeby chłopy zdominowały tę liturgię, to w ogóle by było bardzo pięknie. Zapraszam Was o 10 godzinie. Ważny moment zamknięcia Bramy Świętej. Ważne, żeby cały Kościół był w tym. Bramy Święte, Bramy Miłosierdzia były otwierane we wszystkich kościołach jubileuszowych, ale zamykane są tylko bramy w katedrach. Nie ma żadnego obrzędu na zamknięcie na przykład tej bramy, która tutaj jest. Zamknięta będzie tylko brama w katedrze. Czasem jest dobrze przeżyć taki moment, nie, że coś się zamyka. Okazuje się, że ten rok był bardzo krótki. Nie wiem jak Wam, mnie bardzo szybko zleciał. I pewnie jak będę patrzył na to zamykanie bramy, będę myślał o tym, ile mogło być lepiej. I że bardzo wiele łaski, która była dla mnie przeznaczona w tym roku, gdzieś przeszło mi obok nosa. A czasem dobrze przeżyć, nie? To, że coś jest zamknięte. Nieraz myślę, na przykład zwracamy uwagę na krzyż, jak go nam zasłonią w piątą niedzielę postu. Ludzie odkrywają, aha, krzyż mamy w kościele, nie? No bo zasłonili im. Jakby był ciągle odsłonięty, nie. No to wisi. Nie? Przyzwyczailiśmy się do tego przez ten rok, że ta brama była ciągle otwarta. Dobrze może zobaczyć, że się zamyka. Także po to, żeby uświadomić sobie całe to dobro otrzymane, podziękować Panu Bogu, każdy z nas osobiście, my jako Kościół, my jako wspólnoty też różne w Kościele, nie? Żeby ta liturgia jutrzejsza była wielkim dziękczynieniem za ten rok i z takim poczuciem zobowiązania, odpowiedzialności, że chcemy to wziąć dalej. Tak jak mówił Charles wczoraj, nie? Że robimy jakiś taki przegląd siebie, kim jesteśmy po tym roku. Czy jesteśmy inni, czy nasza wiara jest inna po tym roku. Co się z nami stało? Bardzo ważne. I chcę jeszcze z tego miejsca, bo jutro nie będzie takiej okazji, podziękować Charlesowi i Ulfowi za to, że z nami byli. Charles and Ulf, thank you very much for your presence. Thank you for your coming, thank you for your teaching, and especially thank you for your witnessing. Powiedziałem, że dziękujemy im za to, że przybyli, dziękujemy, że nauczali, ale w szczególny sposób za ich świadectwo. And yesterday I didn't say that, but today I am sure to say it. Thank you for your friendship. To już teraz będzie błogosławieństwo końcowe na dzisiaj, bo dzień się nie, weekend się nie kończy, jak to mówią. Więc jutro jest ciąg dalszy o 10 na Wawelu, potem o 2 tutaj z powrotem. Więc błogosławieństwo jest na dobrą noc i na dobry tydzień. Po błogosławieństwie śpiew i potem jeszcze Andrzej i jeszcze jedno ogłoszenie z En Christo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.